Prawie 7 minut po godzinie 13, Tomasz Olczewski, witam ponownie, a jako, że dzisiaj środa po 13, to M jak mama w M jak mieście, jak Państwo słyszeli, będzie i o dzieciach, i o zwierzętach, ale przede wszystkim mnóstwo pań. Magda Monasterska i Magda Świeczyńska-Dolot oraz goście.
Dzień dobry.
Dzisiaj, proszę Państwa, w programie dużo ciekawych rzeczy. Będziemy mówić, tak jak Tomek już zdążył Państwu zdradzić, o zwierzętach i o dzieciach, a właściwie o ich relacji wspólnej, o tym, jak dziecko wychowywać ze zwierzakami w domu, czy warto w ogóle mieć takiego zwierzaka i jak wprowadzać dziecko do domu, w którym to pies był już pierwszy.
Zaprosimy też Państwa do nas, do Radia Gdańsk. Już w najbliższą niedzielę niezwykły kiermasz z pompą, z którego dochód zostanie przeznaczony na fundację. Fundacja z pompą Pomóż Dzieciom z Białaczką. Warto słuchać, warto przychodzić, bo do wylicytowania będą fantastyczne rzeczy.
I o tych rzeczach też powiemy. Zaprosimy także Państwa na dwa ciekawe wydarzenia, a właściwie trzy chyba, bo warsztaty dla babci i dla dziadków, a także imprezę, na której ciężarne przyszłe mamy będą robić odlewy swoich brzuchów. Bardzo ciekawie brzmi. Powiemy także o przedświątecznych warsztatach w Muzeum Miasta Gdyni. No i oczywiście mamy w studio gości, których w tej chwili czas już przedstawić. Jest z nami pani Liliana Madejska, dogoterapeutka, trenerka, opiekunka, koordynatorka i konsultant do spraw zwierząt. Mam nadzieję, że wszystkie funkcje pani wymieniłam. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani Liliana. Pani Liliana nie przyszła do nas sama. Dzisiaj nie dziecko, a... pies.
Tak, przyszłam z moją sunią, blisko 5-letnią labladorką, z którą pracuję już ponad 2 lata w dogoterapii.
Mm-hmm. Piesek, no właśnie tak się zastanawiam, bo mój pies też by rozniósł to studio, ten pies jest wyjątkowo spokojny, o tym też powiemy, o takim charakterze psiego terapeuty.
Tak, no ona była przygotowywana do tego bardzo, tak, socjalizowana na wszystkich poziomach. Na przykład zdarzało się coś takiego, że jechałyśmy w pociągu do Krakowa, do Alterii na szkolenia. I proszę sobie wyobrazić, że jak były wolne miejsca, to wówczas sobie leżała na kocyku. Natomiast gdy było przepełnienie, na przykład 8 osób w przedziale, to potrafiła się położyć na nogach, na butach ludzi, też jej było dobrze.
Super, socjalizowana można powiedzieć.
Tak, tak.
Są z nami także Dorota Lewandowska i Justyna Gorgoń z Muzeum Miasta Gdyni. Cześć dziewczyny.
Cześć. Dzień dobry.
No i Hania Banaś już nie po raz pierwszy w audycji. O matko wariatko, blogerka, współorganizatorka kiermaszu z pompą.
Witam serdecznie.
A my czekamy też na Państwa SMS-y 603-06-06. Czy mają Państwo dzieci i zwierzęta? Jak wyglądają ich relacje? Czekamy na Państwa doświadczenia. A może Państwu też przydarzyła się jakaś zabawna historia? Czekamy na to, na te informacje w SMS-ach do nas.
To może na początek wróćmy do pani Liliany. Takie nieporozumienia i trudne sytuacje, trudne relacje wymagające wsparcia nas, czyli dorosłych, między dzieckiem a psem, czy dzieckiem a kotem, wynikają, wydaje mi się, przede wszystkim z różnych wizji swojego towarzysza. W jaki sposób dziecko widzi psa czy kota? A w jaki sposób pies albo kot widzi dziecko? Powiedzmy o tym.
No więc różnice są naprawdę duże. My ludzie na przykład idziemy do siebie na wprost, witamy się, podajemy rękę, patrzymy sobie w oczy. Natomiast u psa jest to forma zagrożenia, tak? One raczej się obchodzą bokiem, nie lubią bezpośredniego pochylania się nad sobą, co u dzieci jest bardzo częste, tak? One nie zdają sobie z tego sprawy i właśnie też moją dużą jakby rolą w tym wszystkim w trakcie socjalizacji w przedszkolach jest to, żeby dzieciom tłumaczyć, jak zachowywać się przy psach. Szczególnie tych oczywiście obcych, tak? Które są przypadkowo napotkane. Nasze psy w domu też mają prawo do odpoczynku, do tego, żeby nikt ich nie zaczepiał podczas jedzenia, podczas tego, jak śpią. No, oczywiście można sobie na wiele bardziej pozwolić z naszym własnym psem niż z obcym, tak? Szczególną ostrożność trzeba zachować wówczas, gdy pies jest bez smyczy, bez innego opiekuna i wtedy zawsze pokazuje dzieciom, jaką pozycję przyjąć, jak chronić przede wszystkim główkę, tak? Na początku wystarczy stać spokojnie, z rękami ułożonymi na piersi. No, gdy to nie pomaga, gdy pies zaczyna być bardziej agresywny, wówczas trzeba przyjąć pozycję żółwia. to też pokazuje, jak to wygląda. Także jest naprawdę cała grupa świetnych ludzi, którzy uczą dzieci w przedszkolach, którzy mają te spotkania, dlatego uważam, że to się świetnie rozwija i będzie coraz lepiej. Nawet powiedziałabym, że powinno być to jakby i w przedszkolach, i szczególnie w tych pierwszych grupach szkolnych stałe zajęcie, tak? Żeby dzieci właśnie umiały być dobrze przygotowane na tą socjalizację z psami.
I tak wrócę, pani Liliano, na chwileczkę jeszcze do tej relacji, to znaczy do tej wizji, bo wydaje mi się, że dziecko, patrząc na psa, patrząc na kota, widzi taką ruszającą się zabawkę, którą można gdzieś tam pociągnąć za ogon, za sierść i tak dalej. No a z kolei pies widzi dziecko takiego berbecia na dwóch nogach poruszającego się, którego można złapać też za coś, gdzieś tam pociągnąć, który szybko ucieka i można za nim.
Syndrom łowiecki, tak, ale to też zależy od tego, zawsze powtarzam, że może być najbardziej groźny pies, jeżeli jest dobrze wychowany i socjalizowany, to wszystko dla niego jest pozytywne, tak? Jeżeli natomiast pies nie ma tych dobrych relacji, nie jest nauczony, bo tak jak no, nie każdy z nas jest lekarzem czy szewcem, prawda, tak nie jest też dobrym trenerem, dlatego trzeba pójść do takich miejsc, które uczą tego wszystkiego, które dają wędkę, żeby później można było wraz z dzieckiem dobrze te ryby łowić. Tak, żeby mieć po prostu narzędzie do pracy, jak dziecko nauczyć, co mu pokazać, jak uspokajać psa w trudnych sytuacjach, bo przecież taki szczenior to jest mocno nadpobudliwy. I przede wszystkim też uczyć dziecko, żeby nie biegało tak mocno, żeby nie wskakiwało na kanapę, bo to bardzo psa pobudza i on to rozumie jako zabawę, ale w innej kwestii troszeczkę, tak? Zaczyna podgryzać, zaczyna szarpać, no i to później tworzą się takie różnego typu problemy. A jeżeli uwrażliwimy dziecko na to wszystko, to inne są zachowania.
I to o tej nauce, o tej wędce jeszcze porozmawiamy zaraz po krótkiej przerwie.
Pani Joanna SMS-uje, kiedy prawie 8 lat temu urodził się mój wnuś, to kiedy przyjechaliśmy ze szpitala, po prostu postawiliśmy nosidełko na podłodze. Nasza suczka podeszła, obwąchała, liznęła w polika i miłość rozkwitła. Suczka to mieszaniec labradora i amstafa, ale serce w niej wielkie. Pozdrawiam miłe panie, pisze pani Joanna.
O tym też za chwilę będziemy rozmawiać, o tym właśnie, jak powinno wyglądać takie powitanie psa noworodka przez psa, o może tak. Ci z Państwa, którzy nas oglądają online, to pewnie widzą, że nastąpiło takie w studiu małe zamieszanie, bo próbujemy Państwu psa pokazać, ale raz, że jest czarny, dwa, że kryje się pod nogami pani Liliany i to jest nie lada problem, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam się Państwu uda podejrzeć naszą dzisiejszą Sunię, dzisiejszego gościa. No właśnie, mamy w mieście w Radiu Gdańsk dzisiaj o zwierzętach i o dzieciach, o skomplikowanych chyba, ale także całkiem miłej i serdecznej relacji. Pani Liliana Madejska jest w studiu. Pani Liliano, ja bym chciała zapytać o to, dlaczego w ogóle dzieci, no warto, żeby gdzieś tam z tymi zwierzętami się może wychowywały, miały gdzieś tam w zanadrzu, uczyły się, czego mogą się dzieci nauczyć od zwierząt? Co to im daje w ogóle?
No bardzo wiele mogą się nauczyć od zwierząt, tak? Przede wszystkim dzieci są zdrowsze. Proszę mi wierzyć, że jakby przełamują pewne rzeczy, które zawsze mnie to strasznie mierzi, gdy idzie mama z dzieckiem i mówi, nie dotykaj psa, bo on jest brudny, tak? Albo zachorujesz. Musimy przełamywać te stereotypy, ponieważ to jest faktycznie coś potwornego mówienie takie, czegoś takiego do dziecka. Dziecko powinno być uwrażliwiane na dobro, tak? Być empatyczne do zwierząt, przekazywać swoje emocje. Jeżeli tego nie ma, to takie mądre przysłowie, że tak, jeżeli w domu nie ma zwierzęcia, to ten dom jest nie do końca taki prawdziwy, tak?
Magda się śmieje.
Ja się śmieję, bo jestem chyba jedyną osobą w studiu, która nie ma w domu zwierzęcia.
Słuchaj i utrzy, moja droga.
No tak, ale wie pani co, trzeba chyba wziąć pod uwagę to, że lepiej nie narażać zwierzęcia na cierpienie pozostawania na przykład długo w domu, tak?
No właśnie, o to też chciałam, bo za chwilkę też zapytać.
Jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby zwierzęciem się opiekować, to po prostu lepiej sobie dać spokój. Tak nic nie na siłę. Można oczywiście wynająć jakąś tam psią nianię, tak? Można zatrudnić dog walker, i która przyjdzie i wyprowadzi, ale jeżeli pies ma na przykład 10 czy 12 godzin przebywać bez swojego opiekuna, no to jest już
no
straszne.
No to pewnie tak? dwa razy lepiej się zastanowić.
Dlatego lepiej właśnie może pozostać do czasu, gdy będzie pani miała te możliwości.
Przepraszam, no dzisiaj coś sobie w słowo wchodzimy.
Jeszcze chciałam, bo tutaj Hania też machałaś głową, że a propos tego, że dzieci są zdrowsze, kiedy wychowują się ze zwierzętami.
Tak, zgadza się. Nawet nasza pediatra, jak ja się zastanawiałam nad wzięciem drugiego psa i pytałam, jak to będzie wyglądać, czy to będzie dobre dla dziecka, które jest niemowlakiem, to zdecydowanie powiedziała, że oczywiście, że dużo lepiej dzieci właśnie wychowują się wśród zwierząt, są bardziej odporne na różne alergie i potwierdzam, moje dziecko 2 lata zaraz skończy, jeszcze ani razu antybiotyku nie miało, a w moim królestwie chaosu są 2 psy i kot, także tutaj się zgadzam jak najbardziej.
Nawet jeżeli pies czy kot poliże, prawda, dziecko gdzieś po twarzy, no to przecież nie bójmy się tego.
Oczywiście. Proszę państwa, jest tak wiele zarazków wszędzie, że to, co przekazuje pies, oczywiście zdrowy, odrobaczany, szczepiony, tak? No to jest warunek. Pies musi być czysty, kąpany, wyczesany, no i mieć te wszystkie, prawda, być pilnowane, żeby był odrobaczony odpowiednio, szczepiony, to wtedy nie ma tego zagrożenia, tak? Ja zawsze idąc właśnie do przedszkoli, co 3 miesiące robię takie u swojego weterynarza, takie zestawienie, że pies ma zdrowe uszy, zdrową sierść, tak? Wszystkie spełnia warunki i tak dalej, żeby w każdym momencie być przygotowanym na to. Pani Liliano, pani oczekuje na przykład, bo ja też mam taki kameralny hotelik dla psów, żebyśmy my na przykład przynosili ze sobą wszystko. A czy pani również spełnia te warunki, tak? Więc jeżeli się komuś coś na ten temat mówi, no to wiadomo, że trzeba dawać przykład na początek.
Dziecko się też bardzo szybko uczy od psa, prawda? Na przykład ja pamiętam, z kolei byłyśmy też u lekarza i pani akurat logopeda, tak się zdarzyło, zapytała, znaczy ja powiedziałam, że mam psa w domu i ona powiedziała, ale super, bo dziecko od razu, tak? Od najmłodszego rozumie, że tutaj jest miska, mniam, mniam, tak, że piesek je, że tu pies leży, że tu się coś dzieje i jakby ona mi wtedy uzmysłowiła, że taki rozwój, nie wiem, kreatywności dziecka, takiej w ogóle psychologii jest znacznie szybszy przy psie. Przy kocie pewnie
ja
też.
Ja powiem szczerze, że na początku bałam się, że moje dziecko myśli, że jest psem. Przez długi czas, ale na szczęście wyszło z tego błędu.
A co robiło? Aha,
no, momenty raczkowania i podążania za tym psem, tak, miałam wrażenie, że to są naprawdę bliscy przyjaciele i bałam się, że zostanie na tym poziomie jednak. Ale na szczęście no, z biegiem czasu tak, zaczął się rozwijać i stanął na 2 nogach, o tak.
Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego, do takich rodzin, takich jak moja, która nie ma tego zwierzęcia w domu, bo rzeczywiście, bo nie może sobie na to pozwolić, bo nie ma takiej właśnie rodziny w domu bardzo dużo, bo nie ma warunków do tego, bo mieszkanie jest małe, a mieszkańców dużo. Czy są jakieś takie miejsca, gdzie możemy pójść z tym psem się jakoś zaprzyjaźnić?
Tak, na pewno bardzo preferuję chodzenie z dziećmi do schroniska. Ponieważ to uczy dziecko nie tylko tego, że są zwierzęta potrzebujące pomocy. Ja z moimi przedszkolakami raz w roku jeżdżę do schroniska, tak? Czyli ładujemy się w duży zamówiony autokar i właśnie z przedszkolami mamy takie sesje w schronisku, gdzie tam świetnie się zajmują taką edukacją, tak? Na podczas tej wizyty, gdzie pokazywane są wszystkie psy, gdzie tłumaczy się im, tak? Dlaczego te psy się w ogóle znalazły w schronisku? I później, jak po jakimś czasie te dzieci pytam, to one mówią, a ja wiem, bo ten piesek był porzucony, albo on się zgubił, albo ktoś go bił, tak, więc został zabrany. Czyli dzieci świetnie zapamiętują to wszystko i to jest jedna z form. Ja na przykład ostatnio prowadzę takie zajęcia u siebie, no bo mam właśnie na przystani Liliany taką swoją salkę, w której prowadzę takie zajęcia edukacyjne, szczególnie dla dzieci z dużym lękiem do psów, tak? Ale nie tylko, bo przychodzą też inne dzieci, które po prostu zwyczajnie właśnie chcą na przykład przejść sobie takiego małego trenera, tak, zapoznać się z psem, jak można go socjalizować, co zrobić na wstępie, żeby mieć z nim dobry kontakt. I proszę mi wierzyć, że dzieci, które przychodzą do mnie z potwornym wręcz szałem, tak? Lękiem, rzucające się gdzieś tam, płaczące, w ogóle niechcące nawet wyjść do człowieka, już nie do psa, ale do człowieka nawet, który się nim opiekuje, zaczynają w końcu dawać psu smakołyki, prowadzić go na smyczy, głaskać, wchodzić na jedną wielką piłkę, tak? Czyli ta akceptacja naprawdę przychodzi, ale warunek to jest taki super, spokojny pies, który się nie narzuca, który potrafi właśnie to wszystko, żeby dziecku pokazać, że ta relacja z psem może być naprawdę fantastyczna. Czyli to jest jakby druga forma. Można się udać do takich miejsc, gdzie to spotkanie z psami będzie właśnie takie wyjątkowe. No w przedszkolach, tak? W jakichś tam pierwszych grupach szkolnych również można się już zapoznawać z psami. Ja zawsze uważam, że można nawet podejść do psa na ulicy, tak? I też uczy, w jaki sposób to zrobić. Zawsze trzeba się zapytać, czy można psa pogłaskać, czy ten pies to lubi. No, może po prostu tego nie lubić. Tak jak i my mamy swoją przestrzeń, tak i mają ją psy.
My mówimy tutaj cały czas o psach, ale przecież w ogóle zwierzęta mają zbawienny wpływ na dzieci. Nie wiem, można się wybrać do zoo, tak? Choćby po to, żeby no, zobaczyć tak w praktyce, gdzie mieszkają zwierzątka, jakie odgłosy wydają, prawda? I wtedy tak. Dziecko dużo szybciej powtarza, dużo więcej wie. No przecież konie to też jest doskonała terapia, tak naprawdę. Tak. Więc te zwierzęta no jakąś taką magię mają w sobie, mam wrażenie.
Oczywiście, że tak. Uczą się znacznie szybciej. Przyswajają szybciej pewne rzeczy, tak? Ja się zajmuję kilkoma grupami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i to, co robi pies w takiej grupie, to jest po prostu niebywałe. Naprawdę przychodzi się do dzieci, które w ogóle nie podejmują kontaktu, często nie mówią, nie rysują, niczego nie akceptują, płaczą, a nagle są tak otwarte, że jak nawet o tym mówię, to mam ciarki, tak? Bo mogłabym właśnie kilka takich historii opowiedzieć.
Za chwilę porozmawiamy też o tym, jak wytłumaczyć dziecku, że nie każdy pies jest tym miłym, tym fajnym, nie każdemu trzeba rękę włożyć gdzieś tam do buzi. Także za chwilę po krótkiej przerwie znowu się spotykamy.
Mamy pytanie od słuchaczki właśnie dotyczące tego, o czym tutaj panie cały czas rozmawiacie, bo chodzi o dzieci, które się boją panicznie zwierząt. Pani Magda napisała tak, witam, moja starsza córka panicznie boi się zwierząt. Do tego stopnia, że jak widzi psa na chodniku, to wręcz błaga, żeby przejść na drugą stronę. Młodszy, niestety syn też się, młodszej też się niestety udzielił strach starszej siostry. Czy są jakieś warsztaty, by pomóc dziecku opanować ten strach?
No właśnie, pani Liliano, tutaj już mówiłyśmy
tak,
troszkę o tym.
Ja właśnie
można
robię tego typu warsztaty. To się nazywa odwrażliwianie, tak? Takiej sytuacji i naprawdę przynosi świetne efekty. Można powiedzieć, że już po trzecim, czwartym spotkaniu dziecko właściwie potrafi zapomnieć, że pies jest w tym samym pomieszczeniu, tak? Czyli nawet następuje coś takiego jak odwrotność sytuacji, że dziecko do tego stopnia przekonało się do psa, że zaczyna podchodzić na ulicy i próbuje dotykać obce psy, tak? I tutaj trzeba ten balans taki znaleźć, w którym mówimy właśnie dziecku, tak? Że to jest pies, z którym się zapoznałeś. To jest pies obcy, nie wiesz, jak on się zachowuje, co on zrobi i dlatego trzeba bardzo uważać. I tutaj mi też właśnie zwracali rodzice uwagę, że do tego stopnia właśnie dziecko przeszło ten próg tego lęku, że zaczęło do innych psów znacznie za bardzo, tak, próbować się tutaj z nimi skomunikować. I tutaj właśnie też jest rola rodziców, tak? Czyli jeżeli nie ma dobrych, mądrych rodziców, to zawsze wszystko zaczyna iść nie w tym kierunku. Na przykład no przyszła kiedyś do mnie pani na podobne zajęcia z dwójką chłopców i proszę sobie wyobrazić, że ona jakby miała do mnie pretensje, że ja nie robię czegoś więcej, że ona oczekiwała czegoś jeszcze, tak, więcej rozwoju w tym wszystkim. No więc ja mówię, proszę panią, wydaje mi się, że trzeba troszeczkę poczekać, tak? Na razie dziecko musi się zapoznać z psami, zapoznać z nową sytuacją. Właśnie musi być taki moment, w którym dziecko jakby przestaje widzieć tego psa. a dopiero można wprowadzać inne elementy. I zaczęłam te elementy wprowadzać jakby no, żeby pokazać tej pani, tak, że nie można naciskać, absolutnie tutaj nie wolno naciskać. No i dziecko zaczęło płakać, wycofywać się, chować za mamę, tak, no i pani zrobiła wielkie oczy, wystraszyła się, mówi, nie no, bardzo przepraszam, tak, miała pani rację, już nigdy nie będę ingerować w to, co pani powinna robić. Bo no to te lata praktyki, tak, jednak dają tą możliwość. My widzimy, kiedy to dziecko jest na jakimś tam progu. Czy jeszcze się będzie wycofywać, czy już pójdzie do przodu, tak? I po tym fakcie właśnie nie dość, że dziecko przekonało się już do psa, ale nawet bardzo do mnie. Samo zaczęło mnie chwytać za rękę, przytulać się do mnie, tak? Czyli taki regres fantastyczny nastąpił i na to czekamy, tak? I to jest najważniejsze. Rola rodziców jest przy terapeucie. Mhm. Oczekiwać na efekty, a później je wprowadzać, wdrażać w domu.
Ja jeszcze wróciłabym na chwilkę do tego właśnie spotkania na ulicy, dziecko, pies. Co robić właśnie? Jak nauczyć nasze dziecko szacunku i jak sprawić, żeby nie dotykało każdego psa? Mhm.
Jeżeli jest bardzo malutkie, to jest dosyć trudne, tak? Dziecko po prostu siłą rzeczy się rozpędza, do tego psa idzie, pies, ja chcę pogłaskać i tak dalej. No więc no, tutaj zwyczajnie trzeba dziecko zabrać, jakieś takie tłumaczenie niewiele daje, tak? Bo zaczyna dziecko płakać, zaczyna mieć swoje, tak? Spojrzenie w tym temacie. Już ze starszym dzieckiem można rozmawiać, czyli właśnie podejść do osoby, która jest opiekunem tego psa, zapytać się, porozmawiać, poprosić. Psa, szczególnie obcego, nie głaszcze się po głowie. Zawsze tłumaczę swoim dzieciom w przedszkolu, gdyby nagle podszedł do was taki wielkolud, tak, 3, 4, 5 razy większy od was i zaczął was pacać po głowie, chcielibyście? Nie, prawda? Mhm. Dzieci wtedy mówią, że nie. Ja mówię, i widzicie, tak samo pies nie lubi, szczególnie pies, którego nie znacie. Są miejsca świetne, pod bródką, po boku, tutaj na piersi, gdzie można psa głaskać, tak? I na przykład często dzieci dostają ode mnie 6 szczoteczek, Winnie się rozwala cała, tak? A one sobie ją świetnie czeszą. I też pokazuje, które miejsca są takie fajne do czesania. Jeżeli dziecku się to wpoi, to naprawdę nie ma problemu z akceptacją.
Pani Liliano, a co na przykład, jeżeli nasz kilkulatek bardzo chce mieć psa, nagle sobie wymyślił, że chce mieć psa? No właśnie, ale do końca nie wie, z jak wielką odpowiedzialnością to się wiąże. No myślę, że to jest problem wielu rodziców, bo trzeba wyprowadzać, prawda, szanować, bo trzeba karmić i przede wszystkim kochać. Jak pokazać dziecku, z czym to się jest, z czym wiąże się posiadanie psa,
kota? No więc jest
psa,
na to taki świetny sposób, tak? Przynajmniej przez miesiąc dajemy dziecku smycz, tak? I mówimy, teraz zakładasz sobie kalendarz, zeszyt, w którym wpisujesz. O godzinie 7 przed szkołą wyszedłeś z psem na spacer i tutaj nie ma. Pada deszcz, wieje wiatr, śnieg. Dziecko dostaje smycz do ręki i musi zrobić odpowiedni kawałek drogi, tak? No jeżeli jest troszkę mniejszy, to z rodzicami, jeżeli jest troszkę starsze, to oczywiście samo. Później wraca, ma dwie miski, nasypuje jedzenie, nalewa wodę, prawda? Musi mieć ręcznik, rozciera psa, który zmukł na dworzu. To są wszystkie zajęcia, tak? Tylko, że jeszcze bez psa. I oprócz tego, oczywiście to jest tak 3-4 razy dziennie minimum, prawda? I oprócz tego jeszcze jest taka forma zabawy. Czyli na przykład rodzice, dziecko czy dzieci w domu zaczynają, jest godzina 17, tak? I zaczynamy swoje zabawy z psem. Tak? I pies, jakaś maskotka jest rzucana na przykład po pokoju, czy przesuwana po pokoju, ktoś z nią chodzi. Czyli musimy poświęcić maksymalnie tyle czasu, ile byłoby to w przypadku psa, który już faktycznie z nami jest. Jeżeli takie dziecko się sprawdzi, tak, to możemy założyć, że będzie z tym psem jednak bardziej dobrze funkcjonować. ale dopiero tak naprawdę dzieci w wieku powyżej 12 lat są w stanie przejąć pełne obowiązki nad psem, tak? Czyli tutaj można je motywować na tyle, tak, że słuchaj, to jest twój pies, no niestety nie spełniłeś dzisiaj warunków opieki nad nim, tak, no masz klamkę na to, na tamto, tak? To jest po prostu, tak jak pani powiedziała, naprawdę cały czas rodzice tutaj muszą być łącznikiem dziecka z psem. Nie może być tak, że dziecko zostało sobie zostawione z tym psem, tak, i rób co chcesz. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Każdemu, czy dziecku, czy dorosłemu, znudzi się pies, który jest nieposłuszny, wskakuje na nas, nie słucha się i tak dalej, prawda? Więc rolą rodziców jest również to, żeby dziecku zapewnić na przykład jakieś szkolenia z psem. Tak? I ja tuż też się tutaj specjalizuję na przykład w tym, żeby rodzinnie do mnie przychodzono na szkolenia, tak? Bo ja szkolę tylko szczeniaki i młode psy. I żeby rodzinnie to było, tak? Żeby nie, że mąż zostaje w domu, dziecko zostaje w domu, przychodzi jakaś wystraszona mama, tak? Nie, wszyscy muszą postępować tak samo. Jeżeli na przykład mówimy do psa hasło, które ma oznaczać powrót, mówimy wróć, to mówią to wszyscy. I mama, i babcia, i sąsiadka, i każdy, kto ma z tym psem do czynienia.
I też bardzo ważne, i tu podkreślę, rolą rodziców jest to, żeby za każdym razem dziecku mówić, nie szarp, bo to pieska boli na przykład. Tak, to nie jest tylko pies, to jest członek rodziny, którego też trzeba szanować. To też podkreślmy, prawda? Bo różnie rodzice do tego podchodzą.
Oczywiście, to jest szalenie ważne, żeby dziecko się obchodziło z psem delikatnie. Żeby nie było takich momentów, w którym pies potrafi zdenerwować. Coś wiem na ten temat, tak? Ale to właśnie taki pies, który jest niestety niesocjalizowany. To nie jest jego wina, że on się tak zachowuje. Dziecko go prowokuje swoim zachowaniem, on odpowiada w formie zabawy i to nie jest zrozumiane. Dziecko zaczyna się burzyć, pies zaczyna być coraz bardziej pobudzony i efekt jest niezamierzony, tylko taki niedobry.
Jeszcze do psów i dzieci wrócimy, ale ja myślę, że warto na chwileczkę zmienić temat, bo mamy przecież też pozostałych gości w studiu, właściwie panie. Już najbliższa niedziela, drodzy państwo. Tutaj do nas, do Radia Gdańsk zapraszamy. Kiermasz z pompą, Hanna Banaś, O Matko Wariatko. No właśnie, Hania, co, gdzie, jak i dlaczego?
Tak jak już powiedziałaś, kiermasz odbędzie się tutaj w radio w tą niedzielę, 13 grudnia. Zaczynamy o godzinie 12 i będziemy kiermaszować do 16. Jest to już trzeci wspólny kiermasz, który organizuję wraz ze sklepem na Wieszaczku, ale jest to pierwszy charytatywny. Będziemy wspierać fundację z pompą, która pomaga dzieciom chorym na białaczkę. I po godzinie 13, co jest bardzo ważne, odbędzie się aukcja, z której całkowity dochód zasili konto fundacji. I muszę przyznać, że naprawdę liczba sponsorów zupełnie przerosła nasze oczekiwania i mogę tutaj na wstępie tak zachęcić, ponieważ do wylicytowania będzie między innymi tutaj voucher do strefy relaksu, voucher do restauracji, voucher na minisesję zdjęciową, różne ubranka dla dzieci, w tym ogrodniczki, które rosną razem z dzieckiem.
No właśnie, bo to wszystko wokół dzieci skupione.
Tak,
prawda?
Wszystko wokół dzieci,
mówimy.
Babeczki, które będzie można zjeść po niedzielnym obiedzie i dużo, dużo innych, a głównym przedmiotem licytacji będzie choinka. Także bardzo serdecznie zapraszam, bo celem tych kiermaszy jest dla sprzedających, żeby jakby uporządkować swoją szafę, a dla kupujących, żeby zyskać naprawdę czasami fajne perełki po fantastycznych cenach, tak, wiadomo. Dlatego każdy jest wygrany, a przy tym wszystkim wspomagamy dzieci. Także zróbmy coś dobrego na święta. Zapraszam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na nasz kiermasz. Od 12 do 16 sala koncertowa Radio Gdańsk.
Grunwaldzka 18.
Dokładnie, tak.
Są z nami też Dorota Lewandowska i Justyna Gorgoń z Muzeum Miasta Gdyni, które też zapraszają na warsztaty takie przedświąteczne. Co to za warsztaty, dziewczyny? Co dzieciaki mogą fajnego zrobić? Z rodzicami zresztą.
Właśnie chciałam już przerwać, bo te osoby, które wygrają choinkę w niedzielę, wcześniej u nas w sobotę, mogą przyjść i skorzystać z warsztatów, które są zatytułowane nie tylko na choinkę.
Jakie
tak,
to warsztaty?
Będziemy filcowali i będziemy robić ozdoby świąteczne, okołoświąteczne, które potem mogą stać się na przykład prezentem dla kogoś bliskiego. Zapraszamy, to są warsztaty rodzinne, czyli dzieci przychodzą z opiekunami i wspólnie tworzymy. Nasze edukatorki dbają o to, żeby to była taka wspólna praca, z której potem efekty, której mogą cieszyć całe rodziny.
Teraz w sobotę, o której?
Zawsze o 11 aż do Świąt Bożego Narodzenia. Czekają nas jeszcze dwa warsztaty, czyli te sobotnie, o których wspomniałyśmy, zatytułowane Nie tylko na choinkę, a następne to O cieple ze szkła. I tytuł jest intrygujący, by zachęcić ciekawskich.
A no właśnie, miałam zapytać.
Co będzie co się działo? No, wszystkiego zdradzić nie możemy, ale na pewno osoby zainteresowane będą mile zaskoczone, co będzie się działo na tych warsztatach. I też chciałam podkreślić, że nie mamy jakichś ograniczeń wiekowych, bo za każdym razem, jeśli na przykład opiekun czy rodzic nie będzie w stanie wykonać tego prezentu, tak, czy tych dekoracji, to zawsze edukatorki z naszego ośrodka edukacji muzealnego będą w stanie pomóc i jakoś poinstruować, co, jak i dlaczego. A efekty są naprawdę bajeczne.
Tak, i przychodzą do nas i kilkunastoletnie dzieci, i dzieciaczki w wózkach, które czekają zaparkowane gdzieś tam aż na koniec warsztatów. Także jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie grupy wiekowe.
Czyli taka fajna przedświąteczna, wspólna, rodzinna praca. Bo to
tak,
praca.
Weekendowe warsztaty dla rodzin, przede wszystkim z dziećmi. A oprócz tego mamy też oferty już na styczeń, bo to sezon na prezenty kończy się z upływem świąt, a mamy też cykl edukacyjny Instrukcja obsługi sztuki, który pomaga już najmłodszym zorientować się, co to jest sztuka, dlaczego powstaje, jak powstaje i co może oznaczać, jak ją należy interpretować. Jedne warsztaty właśnie dla najmłodszych i właściwie dla całych rodzin będą 21 stycznia, również w sobotę, i nazywają się Obrazy w kawałkach.
Wow. To jeszcze o zapisach powiedzcie, bo chyba też Państwo na to czekają. Jak można się zapisywać? Nie wiem, przychodzić po prostu?
Można zapisywać się mailowo na adres edukacja@muzeumgdynia.pl i telefonicznie, a numery dostępne są na naszych stronach.
No właśnie, osobiście.
Jeszcze z adresu stron przypomnijcie.
www.muzeumgdynia.pl.
To teraz chyba o tych babciach i dziadkach jeszcze powiemy.
Tak, ale jak już zapowiadamy, to ja właśnie tutaj zerkam na swoją ściągę, to jeszcze przypomnijmy, że jeszcze będzie odlewanie brzuchów. Ciężarnych brzuszków w najbliższy piątek, 11 grudnia w Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Ja też się tam wybieram, więc na pewno będzie relacja z tego w naszym kolejnym spotkaniu, ale ty jeszcze o Iwonie Guć teraz też opowiedzieć o warsztatach dla babci i dziadków.
To znaczy, ja jeszcze też bym chętnie wróciła do dzieci i zwierząt, prawda? To też jeszcze, mam nadzieję, zdążymy. Warsztaty dla babci i dziadków, to może tylko tyle. Iwona Guć, pewnie doskonale znana Państwu położna, która prowadzi takie nietypowe, oryginalne, myślę, warsztaty, właśnie warsztaty, a może bardziej wykłady, w których to mówi, jak być dobrym, może nie dobrym, bo to jest takie, to różnie można to nazywać, natomiast takim na czasie nowatorskim dziadkiem, babcią, który pomaga w mądry sposób. Ja na razie rzucam takie hasła, bo na pewno na tych wykładach u pani Iwony dużo można się więcej nauczyć. No właśnie, to co, posłuchamy czy nie posłuchamy?
No chyba posłuchamy.
To posłuchajmy w takim razie więcej na temat tych warsztatów.
Czasami są skrępowani, nie chcą mówić wprost, albo boją się nie wiadomo czego. Natomiast w momencie, kiedy są wykłady, ja mogę to powiedzieć, ten głos tych przyszłych rodziców do przyszłych dziadków, to właśnie daje ten efekt, że nawet jeżeli czasami się nie zgadzają, to jest to jakby przyczynek do tego, żeby zastanowić się nad tym. Także mówią, że no, żeby byli blisko, żeby ufali sobie nawzajem, żeby korzystali z rad dziadków, to jest w tą stronę, ale jednocześnie, żeby nie wchodzili za mocno pomysły nowych rodziców, żeby to wszystko po prostu połączyć, żeby stworzyć taki konstans, że i wtedy jest świetnie. I tego mogą się dowiedzieć dziadkowie na różnych wykładach, ale dużo jest też psychologii, właśnie jak z nimi rozmawiać, jakie podejmować tematy, żeby się po prostu nie bać tych tematów też.
Dzisiaj pani na Figlach Miglach, pani Iwona Guć, ale pewnie w życiu jeszcze gdzieś można takie wykłady odsłuchać. W takich wykładach babcie i dziadkowie mogą wziąć udział. Gdzie jeszcze, pani Iwona?
Oferuję zajęcia dodatkowe w Szkole Rodzenia dla nowoczesnych babci i dziadków. Było ich wiele. Prowadzę z różnymi specjalistami, z psychologami. Takie wykłady toczą się w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, gdzie stworzyliśmy taki projekt Twórcze Rodzicielstwo. Serdecznie zapraszam, dlatego że tam seniorzy, dziadkowie mogą skorzystać nie tylko z naszych wykładów odnośnie babci, dziadków, ale też z innych wykładów, które no, są o różnej tematyce, od podróży przez zdrowie.
11 grudnia już najbliższe wydarzenie, na które pani zaprasza.
11 grudnia organizujemy w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w innowacjach społecznych w ramach programu Twórcze Rodzicielstwo taki projekt odlewy brzuchów. Będzie on polegał na tym, że panie będą nakładały taką specjalną masę na swoje ciążowe brzuszki. One mają zastygnąć. Taki brzuszek zastygnięty dedykowany jest głównie, dedykujemy je dla babci, dziadków, żeby pary, które mieszkają tutaj u nas w Trójmieście, a ich dziadkowie gdzieś daleko, po prostu żeby im wysłać. Żeby mieli ten kontakt z tym brzuchem, a dla tych pań, które mają na miejscu dziadków, po prostu żeby mogły się kiedyś porównać. Może porównać z następną ciążą, a może po prostu po ciąży zobaczyć, jaka byłam gruba, jaka byłam śmieszna może, albo fantastyczna. No jak zwał, tak zwał. Zapraszamy.
To była Iwona Guć, położna, która prowadzi z jednej strony wykłady dla babci i dziadków, z drugiej strony warsztaty. No właśnie, 11 grudnia w Laboratorium Innowacji Społecznych to powtórzę. A Iwona była naszym gościem podczas Figli Migli, o których też rozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu.
A my dzisiaj o zwierzętach i o dzieciach i już powoli kończymy i tak się mówiłyśmy, że teraz każdy doda poznanie od siebie. Ja zaczynam, że chciałabym przypomnieć, że pies czy kot czy jakiekolwiek inne zwierzę to nie jest dobry prezent pod choinkę.
Oczywiście, prawda, pani Milena? To nie jest dobry prezent. Pies żyje średnio 10, 12, 15 lat, tak? To nie jest tylko chwilowe w czasie świąt pod choinkę i później o nim zapominamy. Pies wymaga no tego wszystkiego, o czym żeśmy mówili, tak? Czyli spacerów, karmienia, zainteresowania i dlatego mamy tak przepełnione schroniska, bo te prezenty są nagminne, tak? Nie zakładajmy tej wstążeczki na szyję. To musi być przemyślany, naprawdę bardzo dobrze przemyślany sprawa, która pokazuje dziecku, że pies to będzie naszym członkiem rodziny przez wiele, wiele lat.
No właśnie, a po prezenty można tutaj do dziewczyn przyjść. Bardzo proszę do muzeum,
tak,
na przykład.
Tak, zapraszamy do Muzeum Miasta Gdyni w najbliższą sobotę na godzinę 11. Będziemy robić nie tylko na choinkę dekoracje świąteczne w ramach cyklu edukacyjnego Sezon na Prezenty.
No i jeszcze kierowasz z pompą.
Tak, pamiętajmy, żeby kupować prezenty z głową i przy tym postarajmy się naprawdę zrobić coś dobrego, zwłaszcza dla chorych dzieci w tą niedzielę, godzina 12, kiermasz w Radiu Gdańsk.
A naszymi gośćmi w dzisiejszej audycji Mamy w Mieście były pani Liliana Madejska, dogoterapeutka, przyjechała specjalnie ze Straszyna ze swoją przyjaciółką, Sunią, która no, pewnie już trochę zmęczona, prawda, bo to prawie godzina wspólnego tutaj, wspólnej rozmowy. Hania Banaś, o matko, wariatko, współorganizatorka kiermaszu z pompą, o którym też mówiłyśmy. No i Dorota Lewandowska, Justyna Gorgoń, Muzeum Miasta Gdyni. Magda Monasterska
i Magda Świerczyńska-Doląc.
I Tomek Olszewski.
A pani Ania napisała tak. Jak byłam mała, to z psem jadłam jednego lizaka na spół. Mama mało co zawału nie dostała. Nie wiem, co to choroba, dodaje pani Ania z uśmiechem.
Fantastycznie. Dziękujemy państwu serdecznie. Dziękujemy. I polecamy się w kolejnym.
Nie wiem, czy przypominasz lizaki.
O, to też jest taki pomysł. Znaczy, no właśnie, pytanie. Może postaramy się jakoś kiedyś na nie odpowiedzieć, a może państwo sobie sami odpowiedzą. W środę po 13 zapraszamy Mamy w Mieście. Do usłyszenia.